Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i pomówimy dzisiaj znowu o Królowie, czy może raczej nawet nie tyle o samym Królowie, ale o pewnych rzeczach związanych z krytyką filmową i odbiorem filmów. Okej, to brzmi bardzo górnolotnie, ale chodzi nam tutaj przede wszystkim o wypowiedzi, jakich udzielił Jon Favreau, ale też powiedzmy jakieś zarzuty do między innymi naszych recenzji czy opinii na temat tego filmu. Jedną z takich najbardziej chyba niezręcznych rzeczy jest, kiedy jesteś twórcą czegokolwiek, co nie zostało dobrze przyjęte i pytają cię dlaczego. I wtedy nie za bardzo wiadomo jest co odpowiedzieć, no bo w sumie no jako twórca to jak starałeś się robić jak najlepszy produkt, nie udało się, nie zostało to przyjęte dobrze, no co poradzić, nie? No i Jon Favreau właśnie był też pytany o odbiór Króla Lwa, o to, że film no spotkał się z mieszanymi recenzjami. Sporo osób narzekało na różne elementy tego filmu. No i bardzo często to było sprowadzane do tego, że a czemu takie realistyczne? I czemu zwierzęta nie mają mimiki i tak dalej? Co zupełnie nie było sednem tej krytyki, ale myślę, że do tego przyjdziemy. Natomiast widzę, że też Jon Favreau również traktował tę krytykę w podobny sposób. W każdym razie no, on zaczął mówić o tym, że pytany właśnie o to, dlaczego Król Lew wygląda tak, jak wygląda, co ponownie było tutaj niejako przedmiotem krytyki z wielu stron, powiedział, że no to jest taka historia i teraz macie tę wypowiedź na ekranie, więc możecie sobie porównać. Tutaj parafrazując, no to powiedział, że po prostu jest to tak ważna historia dla wielu osób. Wiele osób z nią dorastało i powiedzmy znają ją świetnie. Masa osób widziała ją wiele razy. W związku z tym oni jako twórcy tego filmu poczuli, że nie byłoby odpowiednie, żeby zmieniać cokolwiek, żeby opowiadać swoją własną historię, tylko bardzo chcieli trzymać się tego, co ludzie zapamiętali.
Ja w ogóle, ja tu się wednę, bo Jon Favreau parokrotnie w swoich różnych wypowiedziach jakby miesza do tego jeszcze adaptację teatralną, bo od wielu, wielu lat no, Król Lew jest wystawiany na deskach i Broadwayu, i West Endu, i w kilku też powiedzmy krajowych teatrach, które wykupiły licencję. Jest jedną z no, tych najczęściej oglądanych produkcji, jedną z tych, na które sprzedano najwięcej biletów i tak dalej, mającą najwięcej wystawień. I Jon Favreau podkreśla, jak to sam był na przedstawieniu wiele lat wcześniej i jak to dla niego było dokładnie to samo, co w animacji. I teraz też mówi, że no ludzie widzieli to samo, jakby widzieli Króla Lwa, jak był na ekranach kin i później widzieli to samo na deskach teatru. Ja sobie myślę, kurde, John, czy ty naprawdę widziałeś to przedstawienie? No właśnie to jest, ono jest godzinę dłuższe, ono ma 3 godziny, więc czy tam niecałe 3 godziny, no ale w każdym razie tam jest dużo kontentu, którego siłą rzeczy nie ma ani w oryginalnej animacji, ani w jego filmie i właśnie tam jest dużo nowych wątków, czy jakieś poszerzenie, nie wiem, charakterów postaci, są nowe piosenki i to jest właśnie dowód na coś zupełnie przeciwnego niż on jakby to próbuje forsować. Ktoś, kto, jakby od ludzi, którzy przenosili te adaptacje na dyski teatru, no to właśnie wzięli esencję, wzięli jakiś rdzeń historii i po pierwsze dodali rzeczy, a po drugie to przełożyli to właśnie na te jakby powiedzmy warunki, które mieli, tak? No bo inaczej jest, jak oglądasz coś na scenie, wystawiasz coś na scenie, zupełnie inaczej, jak masz to na ekranie, czy to jest rysowane, czy to jest animowane komputerowo i tak dalej. I właśnie to jest świetny przykład na to, że tam twórcy zrozumieli, co trzeba zmienić, co trzeba dostosować do medium, w jakim to przekazują. Czyli że tam na przykład są dodane te duże maski, które bohaterowie mają jakby tak nad plecami, nad głowami zawieszone, które się pochylają, które są na tyle właśnie duże i charakterystyczne, że na przykład, nie wiem, są widoczne też z dalszych rzędów, gdzie no te postaci inaczej tańczą, inaczej są zaaranżowane niektóre utwory. I Jon Favreau, moim zdaniem, w ogóle tego nie zrozumiał. No że właśnie jego film też powinien dostosowywać elementy do formy przekazu, jaką sobie wybrał.
Warto dodać,
To jeszcze tylko dokończę, że właśnie do tego tutaj zmierzamy, nie? Że Jon Favreau może widział to przedstawienie, ale mam wrażenie, że myślę, że z tych wypowiedzi, z tych jakby prób obrony, czy raczej wytłumaczenia, dlaczego ten film wygląda tak, jak wygląda, wynika to, że on nie za bardzo właśnie rozumie, z czego ta krytyka w ogóle się bierze, nie? I tak naprawdę jaki zarzut mają tutaj krytycy? Bo tak jak wspomniałeś, no to przedstawienie teatralne wzięło tę historię, ale dopasowały ją do formy, w której zamierzali ją opowiedzieć, nie? I to jest coś, czego właśnie film nie zrobił, nie? Jakby ten film Jona Favreau. I ja mam wrażenie, jakby kompletnie ten element go omijał tutaj w tych wypowiedziach.
Król Lew jest musicalem w każdej wersji i podstawowym elementem każdego musicalu jest aranżacja utworów muzycznych. ona musi istnieć. Czy może być bardziej realistyczna, bo są te coś, co jak nie do końca jest nazywane musicalem, czyli kiedy, jak to się mówi, bohaterowie wiedzą, że śpiewają, czyli jakieś, nie wiem, pitch perfect, czy coś w tym rodzaju. Ale dalej jest aranżacja utworów muzycznych w jakiś sposób robiona. Czy bezpośrednie musicale, gdzie już mamy utwory taneczne. One nie muszą być taneczne. Może być bohater, który idzie przez ulicę i coś się dzieje, ale jest jakiegoś rodzaju aranżacja tych wszystkich elementów. I w momencie, kiedy popatrzymy na Królowa animowanego, jest piękna aranżacja wszystkich utworów muzycznych. Czy zmiana kolorystyki w I Can Wait to Be King i tańczące zwierzęta. Czy tańczące hieny maszerujące w Be Prepared. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest pewien zamysł aranżacyjny utworów muzycznych. I teraz jak przejdziemy na deski teatru, no właśnie, każdy z tych, nie oglądałem nigdy w całości, ale widziałem fragmenty Króla Lwa właśnie musicalowego. I znowu, w teatrze mamy inne opcje, są to aktorzy, którzy mają ludzkie ciała, więc trzeba im zrobić odpowiednią aranżację taneczną. Trzeba dostosować ją do aktorów, którzy no, mają te wielgachne maski nad głową i wymyślić, jak aktorzy mają się poruszać, jak mają tańczyć, jak ma scenografia do tego dopasowywać się, te różne elementy tego falującego tła, które się tam pojawia i tak dalej, które również musi współgrać ze sobą. Natomiast właśnie film, on nie ma żadnych aranżacji i o to mi chodzi, jakby gdzieś tu po drodze jest strata tego elementu, kiedy przenosisz je pomiędzy jednym medium a drugim, no to nagle tutaj nie ma, ten element musicalowy właśnie, o którym mowa przy teatrze, gdzieś znika i ja bym był w stanie nawet bronić do pewnego stopnia tego, co mówi Jon Favreau o tym niezmienianiu głównej historii, bo ja rozumiem obawy, wystarczy popatrzeć na jakąkolwiek adaptację czegokolwiek, gdzie zawsze pojawia się ta ekipa ludzi, a pozmieniali mi tamto i to jest nie do oglądania, bo ja to inaczej zapamiętam. I rozumiem to. I nawet nie byłbym w stanie obwinić bezpośrednio Favreau i Disneya za to, że nie chcieli podjąć ryzyka i przełożyliby to jeden do jednego, tak jak zrobili z Piękną Bestią właściwie, tak jak zrobili do pewnego stopnia z Aladynem. No tylko tak jak mówiliśmy też w naszej rozmowie, tak nie jest. To nie jest tak, że oni przełożyli to do jeden do jednego. To nie jest tak, że oni faktycznie wzięli dokładnie to samo, co było i przełożyli, tylko gdzieś coś się zatraciło, więc jednocześnie jakby cała ta obrona Favreau wydaje mi się, że leży, no bo to nie jest tak, że wzięli tą samą historię i przełożyli ją jeszcze raz, tylko ją ogołocili z czegoś.
Tak, tylko że to właśnie wynika, to się stało przypadkiem, jakby po drodze, tak. Nie? Na drodze tego całego procesu, bo z tej wypowiedzi i ta wypowiedź w różnej formie, powiedzmy, już była wypowiadana, powiedzmy, w różnych wywiadach, że właśnie chcieliśmy dać ludziom dokładnie to, co pamiętają. I to jest esencja w ogóle problemu. To jest na zasadzie, chcieliśmy wziąć tamtą rzecz i zrobić ją jeszcze raz. I ponownie, jakby, no ja często narzekam na przykład, że te adaptacje przekładają właśnie historię jeden do jednego i dostaję to samo, po co, nie? Ale właśnie, nawet gdyby oni chcieli przełożyć całą historię, to jednak w którymś momencie reżyser takiego projektu, ktoś jak Jon Favreau, ktoś, kto musi nadać temu jakiś artystyczny kierunek, no powinien się zorientować, że okej, jakby moją rolą jest nie tyle wzięcie tamtego i zrobienie tamtego tutaj, tylko wzięcie tej historii i zastanowienie się nie w jaki sposób najlepiej ją odtworzyć w tym momencie dla ludzi, tylko jak opowiedzieć tamtą historię za pomocą tych środków, które tutaj mamy. Albo jak dobrać odpowiednie środki, żeby opowiedzieć jeszcze raz tamtą historię. A w tym momencie ja mam wrażenie, że przy okazji właśnie tego Króla Lwa nikt nie zadał sobie za bardzo trudu, żeby pomyśleć, okej, jaka forma będzie najlepsza do tej historii? Jaka forma będzie najlepsza, żeby opowiedzieć jeszcze raz tę samą historię, którą ludzie znają, nie?
Z tego, co ja też czytałam w innym wywiadzie z Favreau, no to jakby ten proces dochodzenia do tego, co i jak robimy, nastąpił totalnie w drugą stronę. To znaczy, czy jeszcze w trakcie tworzenia Księgi Dżungli, no Jon Favreau był po prostu oczarowany tą technologią. W jakimś sensie, no już uznał, że w miarę dobrze się w niej czuje, dobrze się nią posługuje, tak? Że właśnie, no nie wiem, sam twierdził, że no umie reżyserować w tym CGI, wie jakie tam wskazówki dawać animatorom i tak dalej, no i no nie dziwię się, że jakby spodobały mu się te możliwości, które tam ten film dawał i nie chciał szybko, nie wiem, rezygnować z tej formy pracy. No i co, stwierdził, dobra, to zróbmy w tym Króla Lwa i wydaje mi się, że może, nie wiem, może należało wybrać inną animację spośród animacji ze zwierzętami, których Disney ma mimo wszystko bez liku, tak? Nie wiem, może jakby to był Bambi, który jednak jest mniej ludzki, tak bym powiedziała, albo nie wiem, który z innych filmów. Pewnie jeszcze ten zakochany Kundel będzie w tej technologii, zobaczymy jak to wyjdzie, to ma trafić.
Ale może lepiej, bo tam nie będzie aż tylu dialogów.
Albo wiesz, nie wiem, 101 Dalmatyńczyków, gdzie psy nie mówiły na przykład, no nie? Tylko po prostu się wtedy skupiłby na ich tych bardziej właśnie realistycznych zachowaniach. A tutaj... No to wiesz, mamy to zderzenie kompletnie właśnie niedobranej formy do treści i jednocześnie mamy coś, że no jest wiele osób, które mówią, że tak, ten film budził we mnie emocje takie same jak tamten i tak dalej. I John Favreau też podkreśla, że no on bardzo właśnie chciał, żeby te emocje tutaj przywołać. Tylko moim zdaniem to jest taka trochę pułapka, bo to nie jest tak, że oglądamy tę nową wersję i ona budzi w nas te emocje, tylko pamiętamy te sceny z oryginału i pamiętamy emocje, jakie budziły w nas tamte sceny, więc jakby tamte te jakby wspomnienia przywołują w nas znowu te emocje. Dlatego no ja też się wzruszałam, tak? Jak pierwszy raz oglądaliśmy ten film i nie wiem, poleciał tam Krąg Życia i tak dalej. Ale to jest taka... Ja czuję, że wręcz to jest taki trochę, wiesz, takie porwanie trochę, taki trochę atak na takie wymuszenie trochę tych emocji, niekoniecznie czystymi zagrywkami.
Ale też wydaje mi się, że w przypadku wielu osób to wręcz sprawiło, że gorzej im się ostatecznie ten film oglądało, bo nawet jak słuchałem ciebie, jak gadałeś z Pawłem o tym filmie, zaraz po obejrzeniu, no to wiem, że właśnie to tak działało, że siedzi się, ogląda się tą pierwszą scenę, ten Krąg Życia i tak dalej, który jest właśnie takim bardzo dokładnym odtworzeniem i no faktycznie, nie? Jak podczas
czuję
oglądania
to samo,
animacji,
nie?
Tylko kurczę, jeszcze lepiej wygląda, nie?
Tym bardziej, nagle... że w tej scenie, potem... nie licząc tam ukłonu Rafikiego, jeszcze niedużo się dzieje w samej animacji. Tam jeszcze
ale ty
nie było,
jesteś pod takim wrażeniem, że nawet nie zwracasz uwagi na te niuanse na początku, nie? Właśnie na to, że no te zwierzątka są troszkę mniej ekspresyjne, ale to swoją drogą, nie? Ale właśnie, a potem przychodzi jakiś taki moment. Jak już jesteś właśnie na tym etapie, że faktycznie zaczynasz chłonąć emocje z tamtej animacji, z tego filmu, to przychodzi ten moment, kiedy nagle coś się bardzo różni. Albo coś wygląda już zupełnie inaczej przez to, że forma jest inna i nagle, wiesz... Nagle, o fakt, gdzie te emocje, nie? Jakby to nie odtwarza na tyle dokładnie, żeby to działało przez cały seans w dużej mierze, nie?
U mnie to było przy I Just Can't Wait to Be King, kiedy właśnie różnica była kolosalna nagle. Kiedy w animacji jest ten moment, kiedy Simba skacze i robi ten pierwszy krok i nagle kolorystyka się zmienia. I od tego już jest idealnie. I to był ten moment. Natomiast ja przypomnę jeszcze, właśnie mówiłem to też w naszej wspólnej tej pogadance o Królowie, że koło mnie siedziała kobieta, która przy scenie z Mufasą zaczęła nagle szlochać. Tylko że ona zaczęła szlochać w momencie, kiedy antylopy zaczęły wbiegać do kanionu. I to jest mój jakby najlepszy jakby tutaj taki przykład z tego, że to są te emocje. Ona wiedziała, nagle jej się przypomniały te całe emocje, jak Mufasa umiera. Jeszcze on nie umarł, jeszcze nawet się nie pojawił, nie? Ale nagle naszły te wszystko, to właśnie mi się przypomina to, co powiedziałaś, ten taki wymuszenie. Ja tu chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć z wypowiedzi Favreau i ekipy, która robiła ten film, kiedy oni chwalili się tym, że studiowali zachowania zwierząt, że bardzo chcieli zwrócić uwagę na to, jak zwierzęta się komunikują. Każdy element, jak stroszą futro, jak uszy potrafią położyć przy pewnych elementach. Oni tam się chwali, że po prostu bardzo długo obserwowali te zwierzęta, chcieli bardzo odwzorować idealnie, realistycznie tą komunikację niewerbalną zwierząt, która jakby się tam pojawia. I chwała im za to, bardzo fajnie, że to zrobili. Tylko problem jest taki, że ja i zakładam, że Przesień Kowalski nie studiowaliśmy razem z nimi tego wszystkiego, więc kiedy ja widzę kota wielkiego, który, nie wiem, uszy bardziej przekrzywia na lewo, podnosi ogon i stroszy grzywę, no to fajnie, że to robi, nie? Gdyby z tyłu słyszał głos czubówny, widzimy tutaj, kiedy samiec stroszy grzywę, próbując przygotować się do ataku, no to może coś by mi to dało, nie? Ale w tym momencie, no nie, no nic mi to nie daje, bo widzę lwa, który
zachowuje jakoś się jak lew.
No jakoś tam przegina głowę, no spoko, nie? Ja, co z tego, że oni studiowali to i dowiedzieli się od ekspertów, że przekrzywienie głowy bardziej na lewo to oznaka lwa do tego, że ktoś może do niego podejść, czy cokolwiek innego, skoro no u mnie to nic nie daje, więc to jest właśnie ciekawe, kiedy jest to takie absolutne zachłyśnięcie się tą technologią, żeby wszystko tak realistycznie, studiujmy to realistycznie i tak dalej, że gdzieś mam wrażenie, ta cała treść jakby przechodzi ci kompletnie nad głową, bo jakby ona staje się kompletnie piątorzędna na tym etapie.
No to tak jakby ci ludzie, którzy przygotowywali tą sztukę teatralną, stwierdzili, że okej, no to przybierzmy ludzi w teraz realistyczne kostiumy zwierząt i niech zachowują się totalnie jak zwierzęta, nie? Tylko, że po co? No, biorąc pod uwagę, że nawet jeśli już cały czas operujemy tutaj na tym poziomie, że faktycznie chcą odtworzyć tamtą historię, nie? Co moim zdaniem udało się, nie wiem, Pięknej Bestii czy Aladynie. Tam też były jakieś odstępstwa, coś wyszło lepiej, coś wyszło gorzej, jakieś elementy wyglądały lepiej w animacji na pewno, nie? Tutaj ta cała drama o to, że Bella nie miała dostatecznie strojnej sukni żółtej przy tym scenie tańca.
No daj spokój. Nawet, słuchaj, oni nawet koniec końców ten taniec talerzy moim zdaniem byli w stanie oddać w zupełnie nowych środkach.
To było, jakby udało im się to odtworzyć.
To była ta sama historia. Czułeś, że to jest ta sama historia opowiedziana nowymi środkami.
Tak, nie? No i powiem, no dla mnie to jest kompletnie bezwartościowe, ale okej, rozumiem jeszcze właśnie sentyment, nie? Żeby faktycznie odtworzyć to co było w animacji. Użyli w filmach użyli dokładnie tych samych środków, których używano w animacji do tego, żeby odtworzyć ten film. Jeśli trzeba było coś zrobić inaczej, to robili inaczej, nie? Małpa, nie wiem, nie gadała w tym filmie ani z takiego w Aladynie.
No nie, a najgorsze jest to, że pewne rzeczy obcięli, mimo że one byłyby nawet możliwe w świecie zwierząt, bo to też wydaje mi się, że możliwe, że nawet to ludzie nam pisali w komentarzach, albo u nas na kanale, albo u ciebie, że na przykład no są nagrania, że lew jest w stanie przytulić taką, wiecie, postać człowiekokształtną, małpa jest w stanie przytulić człowieka, więc na przykład scena, kiedy małpa i lew się przytulają, byłaby w tej realistycznej konwencji spokojnie możliwa do oddania, że te zwierzęta nie wyglądałyby karykaturalnie, no tak. Wiadomo, no, małpa i lew na sawannie na co dzień się nie przytulają, ale jest to ruch, który to zwierzę może jakoś tam anatomicznie wykonać, tak, jest w stanie. Ale kurczę, wycięli właśnie te takie emocjonalne elementy, które no wydaje mi się jednak były takim większym nośnikiem dla właśnie przeciętnego widza tego ładunku emocjonalnego, niż właśnie to realistyczne odtworzenie tych zachowań zwierząt, no które, no tak jak Oskar powiedział, no szacun, że to zrobili, ale no jak wielu widzów jest się w stanie jakoś, nie wiem, wczuć w to, poznać na tym, tak? No kurczę, my nawet żyliśmy czy żyjemy z kotami i to nie jest tak, że patrząc ale, na te żywy, wiesz, odbieramy super te emocje.
Bardziej, tak, ale mnie nawet w tym momencie zastanawia jedna rzecz. Czy to przypadkiem nie jest tak, że może jednak ta technologia ma pewne ograniczenia, o których nie zdajemy sobie sprawy? Zwróćcie uwagę, że w tym filmie ogólnie kontakt między zwierzętami jest bardzo ograniczony. Mam na myśli nawet takie bardzo typowe dla dużych kotów i małych kotów zachowania, jak ocieranie się o siebie, grzywą czy coś takiego. W animacji to było normalnie pokazane, kiedy Nala i Simba się spotykają i mamy ten moment, kiedy oni są blisko siebie, kiedy się ocierają o siebie nawzajem, głową na przykład szorują i tak dalej. W tym filmie było to bardzo ograniczone. I tak jak mówisz, ten przytulający Rafiki, który może objąć tego lwa, czy ogólnie wszystkie te takie momenty, w których nie mówię o tym, jak lew uderza drugiego lwa, czy nie wiem, czy Timon jedzie na Pumbie, tylko właśnie te takie momenty, w których widać jakiś gest. Czy to nie jest tak, że oni z nich zrezygnowali na przykład, bo były one upierdliwe do zrobienia? Bo jest ich naprawdę mało, nawet tego o czym ty mówisz.
Źle po prostu, nie? Wyglądały źle. Bardziej właśnie jakieś bardziej takie...
Ale cały czas naturalne, występujące w przyrodzie.
Tak, tak, ale no, takie, których od razu byś nie kojarzył ze zwierzętami, nie? Ale właśnie, kurczę, do tego zmierzam, nie? Że to jest kompletnie absurdalne myślenie, gdzie oni włożyli te ogromne zasoby i masę wysiłków w to, żeby odtworzyć realistyczne zachowania zwierząt, podczas gdy jednocześnie założyli sobie, że przyłożymy króla lwa animowanego jak najwierniej się da. Podczas gdy, wiesz, tam w animacji nie było absolutnie żadnej potrzeby ku temu, żeby te zwierzęta były realistyczne. Natomiast tutaj z jakiegoś powodu jest. I to jest bardzo takie niekonsekwentne w tym podejściu do ekranizowania tego. I myślę, że świadczy o tym, że właśnie zabrakło pomysłu po prostu na tę ekranizację. Zabrakło jakiejś wizji, żeby po prostu ustalić sobie, jak robimy tego królowa. I to widać bardzo wyraźnie, że faktycznie została im ta... Znaczy została, no. Opracowali tą technologię przy Księdze Dżungli. I stwierdzili, okej, to róbmy Króla Lwa. Dopiero potem może ktoś się zorientował, że to jest trochę problematyczne w tym momencie, kiedy przerabiamy historię, gdzie nie ma absolutnie żadnej potrzeby, żeby zwierzęta się zachowały realistycznie. Bo to tylko nie jest do niczego potrzebne,
różnica,
nie?
Różnica jest też taka, że zachowania zwierząt w Księdze Dżungli, tej powiedzmy animowanej, tej pierwotnej dla nich, są dużo bliższe realistycznym zachowaniom zwierząt, tak? Bo tam to bardziej Mowgli zachowuje się tak jak te zwierzęta, no ale tam te zwierzęta, no nie wiem, nie tańczą, one... To, że mówią, ale to bardziej jest na zasadzie, że to Mowgli je rozumie. One niekoniecznie naprawdę mówią, to jakby Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Tym jest
idea Księgi Dżungli jakby. Idea Księgi Dżungli polega właśnie na tym, że Mowgli jest zafascynowany światem człowieka, kiedy zwierzęta przedstawiają mu świat zwierząt. Jest cały czas to recytowane credo niejako wilków.
Tam rządzą prawa
zwierząt.
Które
mam na tym polega.
Który tam
właśnie, to jest sedno Księgi Dżungli.
Twardą łapą, nie?
I on cały czas recytuje. Tak?
Tak, o tym, że mają żyć.
Dlaczego to działało w Księdze Dżungli, nie?
Tak, a te rzeczy, no jasne, tam jest na przykład w animacji jest ta scena, jak Baloo i Bagheera tańczą, ale to jest właśnie jakaś tam drobna rzecz, którą no można wyciąć, a to, że tam, nie wiem,
niedźwiedź przez chwilę idzie
na dwóch łapach, to jest też to oddania, no bo niedźwiedź umie iść na dwóch łapach, tak? Jak ustalimy, że ma iść, no. Więc jakby w Księdze Dżungli nie ma takiego tego dysonansu. A te zwierzęta, które są najmniej realistyczne, czyli Luke, King Louie i Ka, też w animacji są mniej realistyczne, bo są kurna wielkie, albo robią jakieś...
Ka jest przecież przeogromna w filmie.
Ka jest wielki, ten orangutan jest jakąś w ogóle inną małpą, prawda? Tak. Bo jest jakąś tą taką już
wymarłą wielką małpą. Z ludzkimi rysami, totalnie.
Dokładnie,
nie?
Więc tam, gdzie właśnie trzeba było jakoś trochę przełamać ten realizm, to to zrobiono. Tak, a tutaj zupełnie
właśnie,
nie.
I tam ktoś pomyślał, wiesz, tam musiała paść decyzja, że kurna, ten orangutan to nie przejdzie, bo nie wygląda dobrze, to zajmijmy go na jakąś wielką małpę, która ma troszkę bardziej ludzkie rysy, trochę bardziej by się nadawała do tego. Ona tym bardziej zresztą, że ona też, że ona tylko siedzi na tym, bo jest tak...
No, ale plus jest to małpa, która jest bardziej człowiekokształtna, jakby patrzeć. Tak. I dlatego tak samo, ale z drugiej strony i myślisz sobie, no, czyli z małpami tak się da, a jednocześnie przy Rafikim w ogóle na to nie wpadli. Rafiki nie ma żadnych dodatkowych emocji, nie ma żadnych tych... Rafiki był, jak to się mówi, ponadekspresyjny w animacji. On jak miał te swoje szalone śmianie się i te wszystkie rzeczy, to przecież to było... Po Rafikim on bardzo mało mówił w obu wersjach, ale ekspresja w animacji była ogromna. I najlepsze to jest ta małpa. Myślisz sobie, najłatwiejsze zwierzę do tego, żeby wzbudzić w niej emocje, bo my najłatwiej je zauważymy, bo można już dawać gestykulacje rąk, bo można już dawać różne rzeczy. Przy lwach tego nie zrobisz. I nawet u niego tego nie zrobili. Chyba jedyna postać, u której cokolwiek próbowali robić w ten sposób, to jest Timon. Wydaje mi się, to jest jedyny bohater, którego cokolwiek, może ten Pyszczek był trochę bardziej ekspresyjny. Wydaje mi się, że u Timona jakoś to próbowano zrobić. Natomiast ja chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Jeśli chodzi o to, ten właśnie realizm, no to co, że śmiemy z tego, że właśnie chcesz robić tak realistycznie, a potem masz Króla Lwa, który właśnie ma tą hamletowską zdradę i tak dalej, co myślisz, okej, czyli chcemy pokazać super realistyczne zwierzęta, które śpiewają, niby tańczą, zdradzają się, wchodzą w sojusze z hienami, żeby zapędzić antylopy i to nie wiem, no jak patrzę na moje koty, to może, ale wydaje mi się, że jednak zwierzęta nie robią takich rzeczy. Nie starają się aż tak jakby daleko z tym pójść.
Twoje koty wciąż szukają antylop, które cię stratują.
Tak, moje koty cały czas szukają, więc jakby to mnie bardzo dziwi. Natomiast jeśli chodzi o ten pomysł, to tak jak w poprzedniej naszej pogadance, tak tutaj przypomnę tą jedną, jedyną scenę, gdzie nagle ktoś przyszedł do studia, ja nie wiem, jak Favreau chyba nie patrzył, jak ta cała ekipa nie patrzyła i zrobili to In the Jungle, The Mighty Jungle, gdzie nagle zwierzęta nie zachowują się za cholerę, jak zwierzęta powinny się zachowywać. Jest to absolutnie najlepsza scena w filmie, przy której jedynej siedziałem i stwierdziłem, że ktoś ma pomysł, bo nagle ktoś stwierdził, ej, to może zróbmy taką jedną scenę, gdzie zwierzęta robią cały, której w ogóle nie ma w animacji, gdzie zwierzęta robią całą orkiestrę i masz antylopy, które wybijają rytm. Czemu nie mogło być tego więcej?
Ktoś podskakuje do rytmu, nie? Generalnie jest ta
ta, która podskakuje. Zwierzęta tak się nie zachowują. Nigdy nie widziałem, nie wiem, może ktoś z kamerą pojechał do głębokiej dżungli i widział antylopy, które wystukują rytm razem i sobie tańczą, nie wiem, może coś takiego jest. Ale to jest najlepsze, że ta jedna scena, w której, nie wiem, wyszli ludzie i ktoś ambitny, kto stwierdził, Boże, to co my tu robimy? Muszę uratować ten film. Wcisnął tą minutową scenę i to jest też najlepsze, jak ona kontrastuje z resztą filmu. I to jest, ona pokazuje, dało się, tylko nikomu się nie chciało. To jest dla mnie niesamowite.
Właśnie to mnie najbardziej rozwala. Dlaczego można było podjąć taką decyzję przy Księdze Dżungli? Jakąkolwiek kreatywną decyzję przy tym? Dlaczego ktoś tutaj faktycznie wymyślił sobie, że ta jedna sekwencja będzie wyglądała trochę inaczej, a nie zobaczył sobie resztę?
Wszyscy mówią, że Księga Dżungli jest też, bardzo bliska animacji. Księga Dżungli ma inne zakończenia w obu wersjach. Czemu nikt tego nie zauważa? Bo na jakimś etapie ktoś uznał, że do tej historii co innego będzie pasowało bardziej. I spoko, jakoś nie widziałam, żeby, wiecie, tłumy fanów się strasznie burzyli o to, że o mój Boże, w animacji było inaczej.
Jakby... Ja, Księga Dżungli w ogóle ma tłumy fanów, tak?
Na pewno jest fandom Księgi Dżungli, no, na pewno jest podzielony.
Okay, ale myślę, że Aladdin ma więcej fanów i Aladdin też się kończy inaczej.
Nie, ale oddzielmy jakby dwie kwestie, nie? Bardzo wyraźnie, żeby nam potem, żebyśmy nie dostawali komentarzy, które będą łączyć je. Jakby osobną kwestią jest to, czy wprowadzamy zmiany w fabule, tak, i opowiadamy nową historię w jakiś sposób. Czyli to, co Favreau mówi, że nie w życiu, za cholery nigdy. Nie zmienimy nic w Królu Lwie, bo ludzie zapamiętali tę historię tak. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka już właśnie z samą formą, nie? Z użyciem odpowiedniej formy tutaj. I warto by było jeszcze raz podkreślić, że no, ja w internecie też dostaję takie komentarze pod moimi filmami. O, Król Lwie to już będzie, nie wiem, który.
Czemu tak hejtujesz ten film?
Powiem, dlaczego hejtuję ten film. Hejtuję ten film, bo to jest bardzo ciekawy przypadek. Pierwszy raz widzę coś takiego. Ja się spodziewałem, że po prostu pójdę na ten film, dostanę dokładnie to samo, tylko że z realistycznymi zwierzętami i stwierdzę, znowu ta sama historia, dzięki Disney. A nie, tu wyszedł taki potworek, który nie wiadomo czym jest, o czym tutaj zresztą rozmawiamy, i to mówię, to jest ciekawy case dla mnie do dyskusji. I myślę, że
ale ja myślałem, że dokładnie będzie tak samo. Ja w przeciwieństwie do ciebie na Aladdinie się naprawdę dobrze bawiłem. Jestem wśród tej większości publiczności, małej większości krytyków, gdzie poszedłem na ten film, popatrzyłem, jak aktorzy się fajnie bawią swoimi rolami, pośpiewałem sobie razem z nimi w głowie, nikt nie słyszał na pewno, jak śpiewam w kinie. Pamiętajcie, to się nie wydarzyło. W każdym razie, bo właśnie pobawiłem się tym filmem, nie wyszedłem taki, nie wiem, weselszy niż poszedłem na ten film, to już wielki sukces i tyle. I jakby, tak, ten film nie był najbardziej wartościowy ever, przez to, że właśnie odpowiedział tą samą historię, tak jak mówisz, możesz tego nie lubić, ale mi to nawet nie przeszkadza. Ja jestem jedną z tych osób, które też wolałbym, jeżeli ktoś by mi powiedział, okej, robimy oryginalną historię, robimy swoją, czy odtwarzamy, jasne, wybiorę tamto. Ale jeżeli już idą tą drogą, to no nie mogę powiedzieć, że mi to przeszkadzało. Bawiłem się na tym. Nie przeszkadzało mi to w Pięknej Bestii. Też nie jest to mój ulubiony film, ale znowu było okej. Więc ja mogę oglądać te filmy. I jakbym Króla Lwa dostał i miał te same emocje na zasadzie, było fajnie, Hakuna Matata, pośpiewali i było, odpoczułem, nie, tam pobawili się aktorzy, o, ten wypad fajnie, no, jak tutaj Gaston czy Will Smith, nie, wybili się, super.
Czy nawet Timon i Pumba, nie, tutaj w Król Lwie, no, którzy są tym najjaśniejszym punktem.
Tak, ale właśnie jakby ja, osoba, której to nie przeszkadza, nawet tego nie dostałem tutaj. I to jest w ogóle zaskakujące, właśnie dlatego, że no nie daliście mi jeszcze raz tego samego w nowej technologii. Wyobraźcie sobie, że to byłaby technologia zupełnie inna, nie wiem, użyliby animacji 3, jak robił to we Frozen. Nie, po prostu robimy tylko, że te i tak dalej. Myślę, że wtedy mogłoby się to udać na tej, w ten sposób właśnie, o którym mówimy. Natomiast no tutaj w ogóle nie pojmuję tej decyzji, że robimy super realistyczne zwierzęta w sytuacji, w której one nie zachowują się za cholerę realistycznie, nie?
No właśnie, to jeszcze raz podejmę ten temat, bo no właśnie, myślałem, że dostaniemy po prostu taki film, ale dostaliśmy coś, co właśnie kompletnie mi nie działa i nie pasuje, nie? I dostawałem masę komentarzy czy jakieś tam polemiki o treści, że no ale to czego się spodziewałeś po realistycznych zwierzętach? To normalne, że nie mają mimiki takie jak ludzie, nie? Że użyli realistycznych zwierząt, więc no zachowują się jak realistyczne zwierzęta i faktycznie tutaj, nie wiem, mają te gesty, które mają zwierzęta faktycznie i ten. Tylko że właśnie w tym rzecz. To ja kompletnie nie rozumiem tego, czemu używając tej super technologii, żeby wykreować realistyczne zwierzęta, jednocześnie adaptują historię, która w przypadku której użycie tych realistycznych zwierząt jakby związuje im ręce, że nie mogą tej historii opowiedzieć w taki sposób, jakby chcieli. Jeśli chcą ją przełożyć, no to nie są w stanie tego zrobić za pomocą tych realistycznych zwierząt. I w tym tkwi problem. Nie to, że zwierzęta są realistyczne, tylko że te realistyczne zwierzęta, jakby forma, którą wybrali, jakakolwiek by nie była, nie pasuje do treści zupełnie, nie? Bo widać, że no nie udaje się opowiedzieć jeszcze raz tej samej historii, bo pewnych elementów no nie da rady zrobić. Musieli część rzeczy obciąć, zmodyfikować i to by nie było złe samo w sobie, że musieli coś zmienić, coś wyciąć, coś dodać, gdyby nie to, że to zubaża cały przekaz w tym momencie, nie? I to nie działa w ten sposób, jak powinno działać. Więc jeśli chcieli użyć realistycznych zwierząt, które nie mają mimiki jak prawdziwe realistyczne zwierzęta, no to powinni wtedy zmodyfikować mimo wszystko historię w taki sposób, żeby pasowało do realistycznych zwierząt.
To powinna być może wtedy historia o zwierzętach.
Może nie robić musicalu, tylko zrobić faktycznie Hamleta ze zwierzętami, które, nie wiem, mogą, niech mówią, powiedzmy sobie, ale powiedzmy wtedy już nie będzie piosenek.
Ale już właśnie sama, taki... kiedy one śpiewają, kiedy to jakby też się gryzie, bo mówimy tu o realistycznych zwierzętach, tak? I zachowują się jak realistyczne zwierzęta. No nie, bo śpiewają I mówię, jest ta jedna scena, gdzie nagle tańczą i knują i mają wielkie intrygi i mają sojusze i tak dalej. No sorry, ale zwierzęta się tak nie zachowują, więc z jednej strony mamy realistyczne zwierzęta, ale z drugiej strony gdzieś to stanęło w tym właśnie rozkroku, tak trochę tu, trochę nie. I ja tak jak mówię, z jednej strony można było, tak jak mówicie, pójść, kompletnie wywalić musical i spróbować pójść mocno w te... Właśnie nie sądzę, żeby to się udało. Dalej, jeżeli nie byłoby mimiki, dalej według mnie by to poległo. Dalej byśmy nie kupili z tym żadnych emocji. Albo pójść w drugą stronę i tak jak mówiłem w tamtym materiale, okej, nie możemy dać mimiki, ale co możemy dać? No możemy dać lwa, który, nie wiem, właśnie wystukuje rytm. Kurde, w Aquamanie mieliśmy ośmiornicę, która na bębnach nawala, nie? Mówię, w ten sposób pseudorealizm pójść. Właśnie, jeżeli mamy kopyta, no to kopytami można wystukiwać rytm. Jeżeli mamy te lwy, no to mówiliśmy, to objęcie, czy coś takiego. Ten Rafiki mógł robić dokładnie wszystko to samo, co w animacji. Mógł być super ninją, który, wiecie, uderza, mógł obejmować ich. Nie ma tej sceny It's in the past, ale to już mniejsza o to. Mówię, można pójść w tą drugą stronę i próbować wyłuskać z tych zwierząt dalej, poszukać te właśnie te skrajne elementy, które są w naturze. O, właśnie, okej, jeżeli widzieliśmy, jak ten kociak przytula się z kimś innym, tak, nie zdarza się to często, ale zdarza. Więc próbować na te skrajności postawić. A tak mówię, to tak jest w takim rozkroku i tak trochę jednak, ale nie, bo za mało realistycznie. Według mnie nie sprawdziłoby się to, o czym ty mówisz. Czyli po prostu wyrzucenie piosenek i...
No ale właśnie widać ten ogromny rozdźwięk odbioru między właśnie, powiedzmy, jakimiś, nie wiem, krytykami, czy generalnie, nie wiem, osobami, które jakoś tam oceniają filmy, jakoś je bardziej analizują, a tym po prostu zwykłym widzem, który no pamięta animację z 94, pewnie widział ją ostatnio, nie wiem, dawno temu, może nie w 94, ale raczej no nie tak, że sobie tydzień temu powtarzał, i który ma te właśnie wywołane, trochę sztucznie przeszczepione emocje, i nie widzi z niczym problemu i no jakby traktuje nas jak wrogów, jakby to jest też dziwne, przecież jakby nie odbieramy nikomu radości z tego filmu, tak? Jeśli ktoś był w kinie i super się bawił, no to dobrze dla was.
Też bym
jakby
chciał.
Nie? To nie tak, że odbieramy wam te radość.
My wam zazdrościmy.
No po prostu no czasem warto się zastanowić, skąd te emocje wynikają, no i jeśli faktycznie, nie wiem, wzbudził w was emocje, super, ale może po prostu to są emocje, z którymi już przyszliście, więc... Po prostu warto się nad tym zastanowić, nie? To nie tak, że musi się wam nie podobać od razu.
Nie, no, warto się zastanowić zawsze, nie? Właśnie o to chodzi, nie? No, mówię, jakbym po prostu dostał film, który był odtworzeniem głównej historii, to miałby kompletnie w dupie, nie było mnie tutaj w tym momencie, bym stwierdził, whatever, nie obchodzi mnie, to idę dalej. Ale w tym momencie...
Nie mogę ruszyć dalej.
Nie, mnie to dalej fascynuje.
Ja bym
się fascynuje mnie właśnie to podejście masy osób, nie? A wiem, że w waszym przypadku, no to gadacie o tym, bo wam zależy, nie? I krytykujecie ten film, bo wam zależy najzwyczajniej w świecie.
I lubimy tę markę, jesteśmy w fandomie i generalnie, no kurczę, dwa razy poszłam na ten film, żeby i z tej perspektywy na niego spojrzeć, i z tej, a potem mi ludzie piszą, że no, że to tylko hejt i żadnej konstruktywnej krytyki. No jakby, kurczę, cały nasz materiał to jest próba konstruktywnej krytyki, próba domyślenia się, dlaczego coś nie zagrało, dlaczego nam się nie spodobało, co można było zrobić inaczej, więc jakby nie bardzo wiem, jak jeszcze mamy rozmawiać w tym momencie.
Bardzo konstruktywnie. Nie potrafię, naprawdę. Jedyne, jak mogę uniknąć tej krytyki właśnie, która, jeżeli ktoś uważa, jest niekonstruktywna, to po prostu w ogóle nie krytykować i mam wrażenie, że niektórym bardzo na tym właśnie by zależało, ale no, przykro mi, wyrażamy swoje zdanie i staramy się zawsze...
Nie zmuszaj mnie do myślenia.
Tak.
Nie zmuszaj mnie do konfrontowania moich...
Dokładnie, mi się podobało i chcę żyć w bańce, w której wszystkim też nie podobało.
Nie, w ogóle jeszcze a propos tego, bardzo mnie też bawił fakt, że ja dostawałem komentarze o treści, bo ci się nie podobało, bo nie jesteś fanem oryginalnej animacji. Jestem pewien, że dostaliście już pewnie jakieś komentarze w stylu, że no, nie podobało wam się, bo mieliście zbyt wysokie oczekiwania, bo jesteście fanami oryginalnej animacji. Bo to tak zawsze działa, nie? Zawsze jest ta wymówka, że albo jesteś fanem, albo nie jesteś fanem, albo jesteś po środku i wtedy jest najgorzej.
Ja najbardziej uwielbiam argument, ale przecież w większości się podobało.
No to fajnie.
Jakby no... Okej, okay, to znaczy, że jak masz jakiekolwiek zdanie, to po prostu nie wyrażaj go, tylko wyraź zdanie większości.
No teraz będzie jeszcze oczywiście na pewno walka pieniędzmi, no bo Królew na pewno zarobi, już gadamy o tym, w box office zrobi wszystkie pieniądze świata.
Milion w 19 dni, jeśli dobrze pamiętam, jakoś tak.
Mówimy o tym, że może nawet pod 1,5 podejść. Więc już czekam właśnie na, że haha, rozbił bank i co Freja, że tak samo z Venomem było na przykład, nie?
No, aż wydaje mi się, że oba jesteśmy też zdania, że no okej, okay, jest bardzo dobrze, ale...
Ale mogło tak, być lepiej.
Że będzie lepiej. Pamiętam, no. Że jak my gadaliśmy o tym Królu Lwie, że o kurczę, może z Endgame wygra nawet, nie?
Tak, ja nie chcę mówić, ale ktoś tutaj mówił o tym, że Król wygra z Endgame. Ale to właśnie było najlepsze.
No, my jakby się zgadzaliśmy z tym, no, ale wiem, też braliśmy to pod uwagę.
Dopuszczaliśmy do siebie, że okej, okay, nie, że Endgame na pewno wygra, ale że Królew będzie tu mocnym kandydatem do walki z Endgame, że okej, okay, nie aż tak wysoko, ale wiecie, Titanica, Star Warsy, no tak, pewnie. Więc no, to będzie, ale pozamiatał i tak w kinach, więc...
Tam był bardzo duży ten drop między pierwszym a drugim tygodniem. Wyższy na przykład dużo niż w przypadku Aladyna, nie? Który, ale, jasne, ale miał gorsze otwarcie, ale ten Królew, mam wrażenie, że jednak było dużo osób, które jakoś tam się mogły zniechęcić i jednak nie pójść. Nawet w przypadku też naszych opinii bywali ludzie, no wiadomo, to są jakieś tam dowody anegdotyczne, ale no bywali ludzie, którzy pisali, no, że chcieli pójść, ale jak tak, to jednak nie. I będą żyć wspomnieniami.
Zgadaliśmy też o tym, że na pewno opinie krytyków i ogólnie ludzi, którym się nie podobało, no, nie skłonią teraz masowego w ogóle odpłynięcia widzów od tego filmu, ale zawsze wprowadzą trochę wątpliwości, nie? Czy może jednak wybrać się na ten film, no może poczekać sobie na jakąś tanią środę.
Zwłaszcza, że kojarzę, nie wiem czy to są plotki, ale kojarzę taką informację, że na start Disney Plus Disney obiecuje, że tam będzie ten Królew już, więc, więc jeśli tak będzie, no to nie jest dużo czasu, tak? No to jest pewnie niewiele później, albo może i w tym samym czasie, kiedy wyjdzie na nośnikach, więc jeśli pewnie tak będzie tam na start platformy, to come on, może niektórym się aż tak nie śpieszy, że już dziś muszą zobaczyć, nie?
No wiadomo, że w Polsce to start platformy jest dużo później, ale w Stanach właśnie jest to do rozważenia, jak mnie bardzo cały czas główny rynek pod tym względem.
Okej, to nie wiem, mam nadzieję, że trochę wyklarowało jakby skąd się bierze krytyka tego filmu, bo mam wrażenie, że sporo osób, które oglądały jakieś nasze materiały, czy to ten wasz na napisach, czy moje, trochę nie załapało jakby esencji tego, co próbujemy powiedzieć. Tak. Może to nasza wina, może nie źle to mówimy, ale mam nadzieję, że tutaj to trochę wyklarowało. I jeszcze chyba, że chcesz coś wcześniej
powiedzieć. Nie, tylko chciałam powiedzieć, że jeśli faktycznie ktoś obejrzał nasz godzinny materiał i dalej uważa, że to jest tylko hejt, bo nie wiem... Nie wiem w sumie dlaczego miałby być, bo chcemy koniecznie mieć inne zdanie inny recenzent, może nienawidzimy Jona Favreau z jakiegoś powodu.
Wierzcie mi, w tym duecie to ja byłem tą osobą, która mówiła, że nie wyjdzie, nie? To słabe będzie. A tutaj bił cały czas optymizm, nie, będzie super, będzie fajne, nie? Jestem pewien, że Marta by bardzo chciała, żeby to było dobrze.
Tak, ale... ja jestem psychowanką Disneya,
Ale to dlatego, że gdyby naprawdę po raz kolejny powiem, gdybyśmy dostali jeszcze raz to samo, tak jak to samo
to
było,
ale
tak samo jak...
Tak,
to ty byś narzekał, a my byśmy pewnie gadali, fajnie było, innego. Nie? Fajnie było, fajnie się pośmialiśmy i było fajnie. Jasne, zapomnielibyśmy po miesiącu o tym filmie, ale póki by było, byłoby fajnie. I to jest właśnie problem, że ja jako osoba, która cały czas i tak broni tego oryginalnego podejścia, nawet tu jestem w stanie oddać pola i powiedzieć, jakby to było to samo, to byłoby jeszcze całkiem znośnie.
Tak, no pewnie. No właśnie... Dla mnie, wiecie, Nowa Piękna i Bestia 10 na 10. Oglądałem już 3 razy, odkąd wyszedł ten film, nie? I z Królem Lwem pewnie byłoby tak samo, ale nie będzie.
To jeśli jeszcze ktoś nie łapie, jakby o co nam chodzi, to ja podam taki przykład. Ostatnio byłem na tej Story 4 w kinie i było super, swoją drogą polecam. Wyobraźcie sobie, że nagle Disney stwierdza, żartowaliśmy kiedyś na ten temat, ale w sumie to jest bardzo podobna sytuacja. Wyobraźcie sobie, że Disney stwierdza, robimy live-action wersję Toy Story. I będzie normalnie jakiś chłopak grał Andiego, i będzie normalny pies, będzie normalny Sid i tak dalej, ale zabawki będą super realistyczne i będą prawdziwymi zabawkami, jakie tam widujecie, z prawdziwych materiałów i nie będą się ruszały, no bo zabawki się nie ruszają, nie?
Nie,
będą...
no niech będzie, że im usta się ruszają, no bez
ale nie. Będą na przykład poruszać się w taki sposób, jak jakaś zabawka nie ma punktu zgięcia, to się nie będzie zginęła, będzie po prostu stała w miejscu. To jest dokładnie to samo podejście, no, zróbmy tak, żeby było realistycznie, żeby wszystko było super realistyczne, nawet jeśli to nie pasuje do tej historii, gdzie zabawki normalnie gadają i zachowują się jak ludzie, bo są jakby, no wiecie, analogią do ludzkich pragnień, emocji i tak dalej. I I co sobie z tego wyszło? No wyszedł właśnie ten król lew, kurczę.
Mnie się
no.
bardziej podobało, jak powiedziałeś w którymś materiale, że trzeba by zrobić auta z prawdziwymi samochodami,
o, albo auta.
Bez ludzi w środku, jak po prostu auta no to, jeżdżą to, po taki sam przykład. Mieście. Moim zdaniem to byłoby cudowny film.
I oczywiście nie mówią, nie mają mimiki.
No nie mają twarzy, bo nie mają.
Mogą gadać radiem, tylko radia się włączają i głos leci wtedy.
No jak ten Bumblebee w formie
tak, samochodu. Ale nie będą nawet głosy i podjeżdża jedno auto do drugiego i głos się włącza i nagle, cześć, co u ciebie? Tylko z radia.
Tak, tam szyba się opuszcza, nie? Ale żadnych oczu, nic, żadnych nic, buziek, nie?
No i dokładnie to samo podejście, więc dokładnie i podejrzewam, wyobraźcie sobie taki film, jak okropnie by się to oglądało i właśnie dokładnie na to samo narzekałem przy tym Królu Lwie, nie?
Że, ja powiem jeszcze ostatnia no. rzecz, inny przykład z filmów, który był. No, widzieliśmy Piękną i Bestię. Teraz wyobraźcie sobie, że cała zastawa się nie rusza, bo jest zastawą.
Właśnie sobie, że bestia
jest szafa się nie rusza, bo jest szafą.
No mieliśmy tego świecznika, który tańczy i rzuca talerzami, ale wiesz, stoi ten taki świecznik, ona przechodzi koło niego Belę i masz tego Iwana McGregora, który głos dobywa się ze świecznika, ale stoi, bo to świecznik, nie?
A i tak to zastawa była strasznie nędzna w tym filmie.
No i tak była dużo ale mniej ekspresyjna.
Ale cały czas coś, był ten taniec.
Ale cokolwiek właśnie.
Te no rzucanie, tak. No cała aranżacja tego zaproszenie na obiad, no, nie?
Masz też tę walkę na końcu, gdzie jednak, kurde, no ta szafa zwala się na kogoś. Albo wrzątek wylewa się z imbryka i tak dalej.
Ale no, nawet, to one nie są 100% realistyczne. No nigdy nie, wiesz, no...
Nie widziałem świecznika,
który... bardziej realistycznej, no. Tak? Że no ktoś wziął ten talerz i przełożył ten talerz jakby tutaj.
Właśnie nie widziałem świecznika, tak? Który żongluje talerzami. Nie wiem, może taki jest soł, ale ja nie spotkałem w swoim życiu.
No właśnie, w tym rzecz, nie? Ale też no dopasowano jakoś tam design i tak dalej, żeby to działało jako obiekty animowane. No ale no właśnie, o to chodzi, nie? Żeby wziąć... Jeśli nawet chcesz opowiedzieć tę historię jeszcze raz, to użyj formy, która będzie... Za pomocą której da się opowiedzieć tę historię, nie? No, rzecz w tym, że w Królu Lwie... Czas
nie
pokazał,
zagrało.
że nie dał rady najzwyczajniej w świecie, nie? Jasne, jeśli wam się podobał film, jeśli dla was to działało, spoko, ale to jakby nie próbujemy nikogo przekonać, próbujemy jaśniej wyjaśnić, dlaczego nam nie przypadło do gustu, bo odnieśliśmy wrażenie, że wiele osób, że do wielu osób nasz przekaz nie dotarł. Tak. Być może z naszej winy, dlatego ten materiał
tutaj powstał.
Przy okazji chcieliśmy podyskutować z tym, co John Favreau mówi, bo jako właśnie. Odbiorcy tego, jakby no on próbuje tutaj do nas się zwracać między innymi, nie? Jako odbiorcy, no ja tego nie kupuję zupełnie, tego
ale generalnie wydaje mi się, że chyba nie ma sytuacji, w których twórca jakiegoś filmu byłby w stanie w wywiadzie obronić film
jak
przed
to?
Kimś,
to dla
komu
fanów,
się
nie
spodobało,
krytyków.
Nie? No w sensie, jeśli mi się nie podoba, to fakt, że John Favreau mi wytłumaczy, że on był w teatrze i chciał zrobić to samo jeszcze raz, to...
Znaczy nie, no tutaj ja tutaj obronię typa, bo myślę, że to jest nie jego wina. Został za to zapytany, biedny, no. To jest to, o czym ja powiedziałem na początku. To są najgorsze pytania,
nie,
bo...
no jasne, ale no wydaje mi się, że no nie da się nikogo i tak przekonać, prawda? Kogoś, komu się po prostu film nie spodobał.
Nie, no jasna sprawa. No.
Znaczy i tak dobrze, jak wiesz na przykład z jakiego punktu wychodzi reżyser, jeżeli tutaj on uważa, nic nie dało, nic nie zmienialiśmy, no to wtedy widzisz w czym innym problem. Jakby,
no tak, tak.
I tak dobrze
ludzie
wiedzieć.
Kochają tę historię, więc...
Okej,
okay,
to rozumiemy, że chciałeś to zrobić, ale mamy problem z czymś innym. Więc to cały czas jest.
Jezu, jakie to jest po prostu przykre, kiedy twórca, ktoś, kto powinien być kreatywny, ktoś, kto chciałby przekazać coś, opowiedzieć jakąś historię, wychodzi i mówi, że nie chcieliśmy opowiedzieć najlepszą historię, jaką potrafimy. Nie, że chcieliśmy przekazać coś wartościowego. No nie, chcieliśmy jeszcze raz robić to samo. I
dać wam to samo, co już
zrobiliśmy. Jeszcze by nas ktoś nie lubił, że zmieniamy.
I to jest tak przykre, szczególnie właśnie w kontekście tego, co Disney robi. Ale no jest jeszcze ten drugi poziom, gdzie okazuje się, że nie zrobili tego tak dobrze, jak mi się wydawało, że można, nie? No dobra, to na tym myślę będziemy kończyć i pewnie też zamkniemy temat Króla Lwa, no bo tu już raczej nie będzie do czego wracać. I tak dyskusja na temat tego filmu się zakończyła dużo wcześniej niż myślałem, że się skończy.
Dużo wcześniej niż Disney by chciało, żeby się skończyła.
No to też swoją drogą. Myślałem, że będzie dużo większe poruszenie jednak tym filmem. Ale wydaje mi się, że nawet fani, osoby, którym się podobało, no weszli z filmu i no fajne, faktycznie. Fajne.
Na pewno nie będą przedłużać, na pewno nie będzie to przedłużane tak jak była oryginalna animacja. To nie będzie ten materiał, którym rodzice będą mówili nawzajem, ej, a twoje dzieci już były na tym nowym Królu Lwie, nie, to koniecznie zabierz i tak dalej. Tak wyglądało w przypadku pierwszego Króla Lwa. Wiem, bo dorastałem wtedy i wiem, jaki był hype, jak wszyscy kupowali ścieżki dźwiękowe do tego filmu, wszędzie dzieciaki śpiewały po prostu piosenki we wszystkich klasach i tak dalej. Wszystko się pamiętało o tym, właśnie toczyło się wokół tego, cały merchandise Króla Lwa. Przecież no, kiedy on wyszedł, wszyscy musieli mieć wszystko, co się dało w Króla Lwa zrobione. za cholerę to się nie powtórzy.
Jestem bardzo ciekawa, czy zrobią drugą część, bo mówi się o drugiej części Księgi Dżungli, która no właśnie siłą rzeczy, patrząc na zmienione zakończenie, będzie musiała chyba mocno odbiegać od drugiej części animowanej Księgi Dżungli.
Nie sądzę, żeby się zgrywali tymi animowanymi filmami, które nie będą.
Ale jestem bardzo ciekawa, jak będzie w przypadku Króla Lwa, bo sequel Króla Lwa jest jednym z tych nielicznych filmów Disneya, które nie są jakby tak powszechnie hejtowane. To znaczy jasne, niektórym się podobał bardziej, innym się podobał mniej, ale generalnie jak na sequel Disneya jest to jeden z nielicznych filmów, które w miarę się podobał. Mnie się bardzo podobał. Ja w ogóle też dwójkę oglądałam potem tak samo często jak jedynkę chyba. I w ogóle uważam, że piosenki na przykład w dwójce są świetne. Jakby tak, animacyjnie to jest bieda, no bo oczywiście to robił inny zespół, to było...
Ta trzecia część jest śliczna animacyjnie.
Ale wiesz, ale piosenki są super. Na przykład druga część bierze piosenki, które były na Broadwayu. Jedną albo dwie, już nie będę w tym momencie, ale na pewno jeden, ten najbardziej znany utwór, Dół żyje w nas, bierze do animacji po prostu. I w ogóle wszystkie utwory są świetne. I ja myślę, jestem bardzo ciekawa, czy oni się porwą na to, no bo hej, technologie już mają.
No właśnie, gadaliśmy o tym box office ostatnio. Czy właśnie będą chcieli zrobić sequel. Doszliśmy do wniosku, że raczej będą chcieli zrobić sequel, no bo to jakby w przypadku tych filmów myślę, że nie będzie takiego podejścia jak przy tych animacjach, że tam nie robimy sequel, robimy jakieś tanie ten, że nie, no jakby
myślę,
jest...
Że...
No, na pewno będzie popyt.
Ale też rozmawialiśmy o tym, że Król Lew nie będzie jednym z pierwszych. Właśnie mówiliśmy o tym w przypadku box office i mówiliśmy, że może zrobił Króla Lwa, ale na pewno nie będzie on na pierwszy ogień. Księga Dżungli będzie prawdopodobnie pierwsza, pomyśl pewnie Aladdin. Będą tam kombinować, Król Lew dostanie sequel, myślę, że dopiero, jeśli inne sequele jakoś już się rozruszają. Więc z tym zdecydowanie jeszcze poczekają i to dłużej.
I gadaliśmy też trochę o tym...
Że...
To właśnie, ja muszę ci pytanie zadać,
no
poczekaj.
Dobrze.
Bo my też gadaliśmy o tym właśnie, czy będą się opierać o te, ewentualnie o ten sequel. I Oskar był nieprzekonany, a ja myślę, że zaczerpną raczej z tego sequelu, bo mówię, on jest raczej lubiany przez fanów, tam jest sporo rzeczy, które można zaczerpnąć. To się wydaje dobra fabuła na sequel po prostu. Pokazać te już kolejne pokolenie i tak dalej.
Tak jak pierwsza część jest porównywana do takiego, wiecie, Hamleta dla dzieci, czy tak dalej, to druga część to jest Romeo i Julia z lwami.
No więc pytanie do ciebie...
Wiesz, po prostu nie umierają, nie? Na końcu.
Więc pytanie jest do ciebie, jak ty byś jeszcze to widziała?
No kurczę, ja mówię, ja bardzo lubię drugiego Króla Lwa i bardzo lubię te piosenki, lubię te historie, lubię tych bohaterów. Jakby dla mnie Kiara jest na przykład dużo sympatyczniejszą postacią niż był mały Simba i tak dalej. Ale no mówię, jeśli coś zrobią, to będzie dokładnie ten sam problem. Jakby nie miałabym nic przeciwko temu, żeby przenieść tę historię na ekran, ale no jeśli znowu zrobią to w ten taki, wiecie, wycinamy wszystko, co nie pasuje, no to bez sensu. Tam, przecież w tej drugiej części tak samo masz te lwy, które się właśnie zachowują, no też nieludzko. O Jezu, jest ten cudowny, wiecie, ten brat przybrany dla kowu, który ma pchły i który co chwila się gdzieś tam drapie, jest taki strasznie neurotyczny na przykład. No to też nie, to tak lwy się nie zachowują, nie? To też jest kolejna rzecz, której gdzieś tam nie oddasz. No jest ta Zira, która jest taka dramatyczna, która śpiewa też wspinając się na skały jak skaza. No i co, i znowu wytną jedną z najlepszych piosenek. Jest ten utwór, jak tam właśnie kowu zostaje wygnany, gdzie te wszystkie zwierzęta właśnie tak tupią do rytmu. To jest... Nie wiem, czy to nie jest w ogóle najlepsza piosenka z tego filmu. No i co? I też wytną, bo też stwierdzą, że nie, tu nie będą te wszystkie słonie tupały, bo słonie tak nie tupią. No to wiesz, no to ja nie chcę.
To
wtedy już wolę sequele do tych animacji, gdzie jednak oni są w stanie to bardziej oddać, tak? Jak na przykład, nie wiem, sequel do Aladyna. Drugi sequel do Aladyna jest fatalny, ale trzeci sequel, jakby trzecia część Aladyna jest całkiem niezła, więc jakby już na
to... Jest to z tym, że ojciec Aladyna się pojawia?
Tak, jest ojciec, jest Alibaba i 40 rozbójników.
To jest
zły film też, no.
Ale ja myślę, że w przypadku sequeli tak czy inaczej będą dużo już swobodniej podchodzić do materiału źródłowego. Głównie dlatego, że one nie są tak, one nie miały kinowych w większości.
Tak.
Pojedyncze miały jakieś kinowe. Większość nie miała.
Jest tylko jeden kinowy sequel do tej pory i to jest Bernard i Bianka w Krainie Kangurów, który był jakby do kin wchodził, nie był tam tym direct
DVD.
Szkoda,
bo to był bardzo fajny film. Polecam.
Druga część jest powszechnie uważana za lepszą niż pierwsza.
Ale właśnie w przypadku tych sequeli Disneya nie ma tego fan-followingu,
więc
który nie pozwoli
jednemu
Favreau czegokolwiek
tylko, że widzicie jeszcze, jakby kwestia jest taka, że kiedyś to właśnie Disney i Pixar, oni tych sequeli robić nie chcieli, robili to bardzo rzadko. No właśnie Disney zrobił jeden kinowy sequel, Bernarda i Biankę, Pixar zrobił jeden kinowy sequel, Toy Story 2 do pewnego etapu, a właśnie w tych ostatnich latach mamy już jednak coraz większe przyzwolenie na te sequele. Mamy, wiecie, mamy ludzie tego Pixara, który te auta, to wszystko, tam gdzie jest Dory, jakieś te, tak dalej. I słuchajcie, no i Disneya, który też w końcu się przełamał i dał, zrobił tego Wreck-It Ralpha 2, Frozen 2, co w ogóle przecież początkowo to nikt nie wierzył, że będzie Frozen 2, no przecież hej, nie robimy sequeli, nie? A będzie, tak? Zaraz będzie. Więc wydaje mi się, że...
Potwory dostały prequel.
No to tak, to też ten Pixar.
Ale to mieliśmy cały segment w box office, gdzie właśnie rozmawialiśmy o tym, jak się rynek zmienił.
No właśnie, że to już inne jest to podejście, no, prawda? Właśnie. Że kiedyś jednego, no było w tym trochę takiego jednak idealistycznego tego podejścia, że no nie róbmy jeszcze raz tego samego, zróbmy coś nowego, a teraz już nie. Teraz już jak jest jakikolwiek ten pomysł na sequel, to już lecimy w sequel, bo...
Tym bardziej jak mowa o czymś, co zarabia duże
pieniądze. No pewnie, no, jak raczej Frozen nie... było chyba tą najbardziej dochodową animacją w momencie jak wyszło, nie?
Raczej nie będzie sequelu Dumbo, nie? No
więc... I przy box office mówiliśmy też o tym, że właśnie te kultowe animacje niedługo się skończą. Gdzieś przy Lilo i Stitchu to już jest końcówka.
No to Toy Story. Jedziemy,
nie? Tak, to więc sequele do tego, co się sprzedało, jak oczywiste. Najbardziej. Tak. No tak jak Czarownica teraz dostaje sequel, gdzie animacja jakby dawno im się skończyła. Tak.
Ale chyba wszyscy się zgodzimy, że jeżeli będą sequele, nawet jeśli będą jakoś czerpały z tych sequeli straight to DVD, to będzie to takie czerpanie już na zasadzie okej, okay, to dobrze, może weźmy takie właśnie, jakie
tak
chcielibyśmy.
Powinni czerpać z głównych
filmów. Tak, jak chcielibyśmy. No. Tak, czyli wiecie, że okej, jest ten niby syn skazy, to go weźmy jeszcze coś tam, ale resztę już poprowadźmy inaczej.
Wiecie, że mogą tak równie dobrze zrobić też sequele do Kopciuszka i do Pięknej i Bestii, bo jeden i drugi film miał po dwa sequele. W przypadku Pięknej i Bestii oba się nie nadawały kompletnie do niczego. W przypadku Kopciuszka...
Ten z cofaniem się w czasie.
Był jeden taki, co by było gdyby, gdzie tam historia potoczyła się inaczej, właśnie z cofaniem się w czasie, gdzie ten pantofelek nie pasował na Kopciuszka, tylko chyba na jedną z tych sióstr.
Tak,
oni i tak musieli się w sobie zakochać. I był drugi taki składający się z trzech shortów, gdzie jedna z tych sióstr, tych niedobrych sióstr przyrodnich, zakochuje się w jakimś piekarzu czy coś. I kurde, to spokojnie mogą przenosić, nie? Jakby mają aktorów, mogą robić. Mogą cofać się w czasie. To by było w sumie ciekawe, nie?
Myślę, kurczę, w przypadku Króla Lwa, myślę, że największym problemem tego filmu była ta właśnie jego kultowość, to, że tyle osób uwielbia Króla Lwa i że trzeba było właśnie zdać jeszcze raz tą samą historię. Ja bym totalnie oglądał film Skaza. I wiesz, taki w filmie, taki w konwencji Czarownicy, gdzie by pokazano jego młodość na przykład, gdzie jest tym biednym lewkiem.
I Mufasa go ciągle tam bije.
Mufasa jest tym czadem, który wiesz, który go nawet nieświadomie, ale go kompletnie tam wiesz,
Mufasa zrobił mu bliznę i tak naprawdę Scar nazywał się wcześniej, nie wiem, jakiś właśnie Chad, albo Jake.
Nie, w kanonie ma jakieś imię, nie pamiętam jakie, ale ma. No,
nie, właśnie, ja z tego czytałem, że właśnie wszyscy dochodzą, nie wiem, tu pewnie fandom
Królowie
na głowie, ale właśnie z tego co czytałem, to większość osób się zastanawia, jak może mieć Skaza na imię, bo nie podano.
Tam nie ma tego wątku, że tam Mufasa się z nim kiedyś pojedynkował, tylko zakładano chyba było, że po prostu taki się urodził, więc jak urodził się mały lewek z blizną, to pewnie go nazwano, to ty będziesz Skar.
Ja kiedyś wpadłem w taką króliczą norę właśnie czytanie o tych wszystkich sequelach.
Wydaje mi się, że nigdy nie powiedziałem.
Ale próbowałem
znaleźć. Może to ta kwestia podzieliła fandom.
Nie wiem, może na jakiś fanfic wpadłem po prostu.
Okej, załóżmy, że nie znamy imienia, to mówię wam, on się nazywa jakiś Steve, albo Jake, albo coś takiego. I Mufasa mu zazdrościł i zrobił mu bliznę i zaczął go przyzywać Scar i wszyscy go zaczęli przyzywać Scar.
Kimba. Nazywał się Kimba, tak naprawdę.
I był cały biały, taki bielutki był, ale potem posiwiał.
Ale przed Mufasa i go strącił.
Tak, i posiwiał i się... Dokładnie.
Nie, ja bym na przykład totalnie zobaczył film Skaza, gdzie właśnie by pokazano... No bo nawet jak się ogląda animację, kurczę, Skaza jest tak ciekawą postacią, wiesz, ten inteligentny koleś, który pewnie był... wiadomo, że potem film pokazuje, że nie, że jest chujowym królem i tak dalej. Ale załóżmy, że on jest, że na przykład można by to zmodyfikować i w ten sposób zrobić, że kurczę, Skaza byłby świetnym królem, bo jest inteligentny, jest, wiecie, no nie jest tylko silnym lwem i tyle. No, ale nie może w tym, w ramach tego, wiecie, tego
społeczeństwa
być królem, no bo silniejszy musi być.
Ale to...
I więc on jest zmuszony do tego. I więc on ma tą misję, żeby obalić Mufasę, tylko po to, żeby być dobrym królem i jakby samemu rządzić tym wszystkim. Trzeba oczywiście zmodyfikować to bardzo, ale kurde, ja bym coś takiego oglądał. I ktoś zrobi coś takiego, nazwie to Kimbam, Biały Lew na przykład.
Ale to tak samo mówiliśmy o tym, jak był motyw z Jafarem, gdzie zasugerowano, że Jafar może mieć pewnego rodzaju empatię do Aladyna, i potem to oczywiście szybko wyrzucili, ale gdyby jednak nie, i okazało się, że ten Jafar tak naprawdę stwierdził, że o tak, on chce władać, ale ten Aladyn to spoko gość, widać, przeszedł to samo co on, i zrobić taki motyw, gdzie ten Jafar faktycznie chciał, żeby Aladyn miał tą Jasminę i żeby sobie żyli fajnie, tylko no on chciał być władcą tego wszystkiego, ale jednak to byłyby takie fajne zmiany, które mogłyby tak dodać charakteru, jeszcze by dodać, że wtedy Aladyn myśli sobie, ten fajny gość, który wziął mnie z ulicy, zajął się mną, faktycznie mi pomógł i tak dalej, ale muszę mu się przeciwstawić, no bo generalnie gość jest w sumie niefajny, ale mnie traktuje świetnie. To byłyby już to dużo ciekawsze historie wtedy.
No, generalnie kurde, mamy tyle dobrych pomysłów, Disney mógłby w końcu zadzwonić.
No nie, bo nasze pomysły by się nie sprzedały i by nas fandom powiesiła.
Fandom by nas po prostu z pochodniami pogonił.
Ale to ja mam tylko jednak nadzieję, że jak już rozmawiamy o tych naszych życzeniach, to że w adaptacji Małej Syrenki nie będzie realistycznych ryb.
Oczywiście, że będą.
Realistycznych zwierząt morskich. Oczywiście, że tam Śmiernica też będzie grać na bębnach, ryby będą tańczyć pod wodą i grać jedna na drugiej.
Ja myślę, że
tam nie będzie tak, że te ryby tylko płyną.
Nie, oczywiście, że będą, bo jeszcze ja tego kraba, który tylko tak chodzi za tą Ariel.
No właśnie, to będzie największe wyzwanie, kraba zrobić, bo jeszcze rybę, na przykład, gdyby ryba miała gadać, no to spoko, będzie gadać, bo ma usta, nie? Ale jak z krabem zrobisz, nie? Kraby nie mają normalnych utworów
grybowych. Tak będzie sobie chodził za nią.
Więc będzie tu musiał chodzić tylko i... Cześć, Sebastian.
No, dokładnie tak będzie.
Nie, ja chcę moją ośmiornicę grającą na bębnach i ryby grającą na harfie i ryby tańczące pod wodą ze sobą uberka.
I Sebastian, któremu głos podkłada Sean Paul.
Nie,
będą pływały te ryby. O, patrz, ryba grająca na harfie. Będzie harfa, która sama gra i ryba wokół niej pływa, bo to realistycznie.
Okej, no dobra, mieliśmy kończyć, nie?
Tak, to kończmy, bo już zaraz przerobimy wszystkie animacje Disneya i naszą listę życzeń.
Tak.
No, to jest, no niestety, to jest ciekawsze niż Król Lew. Okej, była z nami Marta Najman, Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach, dajcie nam znać w komentarzach, co myślicie na nasz temat.
No może nie na nasz temat.
Słuchajcie, no nie, no dyskutujmy dalej jeszcze o tym Królu Lwie, niech coś dobrego z tego filmu wyjdzie, właśnie dyskusja na temat adaptowania rzeczy ogólnie. Możecie, jeśli jeszcze nas nie nienawidzicie, dobrze mówię? Nie, chyba. Wiecie, o co chodzi.
To napiszcie, czy jesteśmy dość realistyczni.
To możecie nas wspierać donate'ami za pomocą linku w opisie. napisykońcowy.pl/hajs. No i to tyle. To zostawimy temat Króla Lwa, chyba że znowu coś ciekawego wydarzy. Zobaczymy. Może ogłoszą sequel, wtedy będziemy rozmawiać, co będzie w sequelu. No ale na razie kończymy, także dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.